Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też pana doktora Mikołaja Marcele. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Literaturoznawcę, pisarza, autora piosenek, wykładowcę, nauczyciela akademickiego. Można powiedzieć, że jest pan człowiekiem orkiestrą, człowiekiem oświecenia. Nie wiem, czy pan się zgodzi na taką etykietkę, chociaż wiem, że pan nie lubi etykietowania.
No, gdyby to był optymista, czyli realista w duchu nadziei, zgodziłbym się na taką etykietkę, a pozostałe znaczy mogą być, ale niespecjalnie się nimi przejmuję.
Na pewno są zgodne z faktami, tak? Co do tego jesteśmy zgodni. Pan lubi tak włożyć kij w mrowisko, czego dowodem jest najnowsza książka, zresztą nie tylko, Patoposłuszeństwo. A propos tego optymizmu, to pan raczej pisze tutaj o pesymizmie, który zalewa świat, że jesteśmy jednak jako gatunek ludzki w ostatnich latach, nie wiem, czy w ostatniej epoce, głównie pesymistami.
Tak, ale też ta książka właśnie wyrasta z takiego przekonania, że powinniśmy jednak wrócić na tą drogę optymizmu, na drogę nadziei i dostrzegać to, że z jednej strony oczywiście źródłem tych negatywnych emocji, trudnych emocji, które gdzieś nam towarzyszą w ostatnim czasie, są rozmaite formy przemocy, których stajemy się ofiarami i o tym jest duża część tej książki, żebyśmy sobie zdali sprawę, co się dzieje dzisiaj na świecie, jak często jesteśmy właśnie ofiarami takiej niewidocznej przemocy, ale z drugiej strony, żebyśmy zdali sobie sprawę, że mimo wszystko nie zawsze wszystko musi być tak, jak jest, że mamy bardzo wiele alternatyw, które możemy wybrać na przyszłość i że też możemy zmieniać ten nasz świat w takim kierunku, żeby on nie budził tylko w nas lęku albo jakiegoś przygnębienia. Mam wrażenie, że ostatnio generalnie jednak myślimy o świecie w kategoriach dystopijnych, a nie utopijnych, raczej pesymistycznie, a nie optymistycznie.
No tak, ale też wydarzenia, które dzieją się na świecie, nie mówię już tylko o wojnie w Ukrainie, ale też zjawiska klimatyczne, różnego rodzaju konflikty, coraz większy brak zasobów naturalnych, czyli taka degradacja i niszczenie ziemi, to nie są dla nas optymistyczne informacje. Być może wynika to z faktu, że my biernie się temu przyglądamy i ktoś nam wmówił, nie wiem, czy media, czy politycy, czy to jest taka zbiorowa świadomość, że tak jak pan powiedział i pisze pan w swojej książce, nic się już nie da zrobić, tak musi być.
Uwierzyliśmy od kilkudziesięciu lat, że właściwie żyjemy w takim świecie trochę po historii. Francis Fukuyama na początku lat 90. powiedział, że to jest właściwie koniec historii i to, co mogliśmy osiągnąć jako ludzkość, no to jest właściwie to, co mamy, tak? Czyli liberalna demokracja, taka gospodarka kapitalistyczna, polityka, w której mamy no, wprawdzie partie, które ze sobą rywalizują, no, ale mamy jakąś demokrację. I właściwie no, czego moglibyśmy chcieć więcej? No, okazuje się, że jednak z jednej strony nie tylko możemy chcieć, ale powinniśmy chcieć czegoś więcej, ponieważ tak jak pani powiedziała, najgorsza rzecz, która może teraz być, to jest trwanie status quo. Tak? Coś, co wydaje się nam być z jednej strony oczywiste, z drugiej strony bardzo nam szkodzi, bo bardzo wiele naszych rozwiązań, które dzisiaj trwają, one oczywiście przyniosły nam pożytki, tak? I gospodarka kapitalistyczna w takim kształcie, w jakim ona funkcjonowała i oczywiście taka demokracja, w której do teraz funkcjonujemy. Natomiast od pewnego czasu chyba wszyscy czujemy, że z jednej strony polityka, z drugiej strony nasze rozwiązania społeczne, z trzeciej ekonomiczne, z czwartej edukacyjne, raczej coraz bardziej nam szkodzą niż pomagają i bardzo potrzebujemy trochę innego pomyślenia o naszym świecie. A jeśli byśmy się zastanawiali, skąd jakby ta nasza niemożność, no to ona się właśnie bierze z przemocy, bo jeśli zastanowimy się nad tym, czym jest w ogóle przemoc, to przemoc to jest coś, co nas przemaga, czyli odbiera nam moc, możliwości, bardzo często wyobraźnię i właśnie przemoc taka symboliczna, systemowa, o której piszę w tej książce. Źródła, jej sposób działania jest z jednej strony niewidoczny, ale z drugiej strony ma bardzo mocny wpływ na naszą psychikę, na to, w jaki sposób my funkcjonujemy w świecie. I między innymi przez te formy przemocy my dzisiaj właściwie bardzo często myślimy, że nic się już nie da zrobić i jedyne, co nam pozostaje, to trwać w tym miejscu, w którym jesteśmy.
No tak, pisze pan, że tej przemocy wokół nas jest bardzo dużo, przemocy systemowej, że widać ją na każdym kroku i właściwie w każdym aspekcie naszego życia, poczynając od rodziny. Pisze pan też trochę i burzy pewien mit rodziny. Rodziny, która w taki sposób jest zdefiniowana dopiero właściwie od końca XIX wieku.
Oczywiście, znaczy to w ogóle jest ciekawe, że my dzisiaj bardzo wiele rzeczy uznajemy za coś, co ma bardzo długą historię i co trwało właściwie niemalże od zawsze. A gdybyśmy się temu przypatrzyli, to zarówno rodzina w obecnym kształcie, państwo, tak, czy powiedzmy gospodarka kapitalistyczna, już w ogóle nie mówię o tej neoliberalnej gospodarce kapitalistycznej, to czasami to jest kilkadziesiąt lat, a czasami to jest ledwie trochę ponad 100 lat, prawda? I w przeszłości po pierwsze mieliśmy bardzo dużo różnych pomysłów, czasem lepszych, czasem gorszych, ale historia o plemieniu Wyandotów, które było takim plemieniem w Ameryce Północnej niezwykle rozwiniętym pod względem takim ideowym, duchowym, ale też pod względem rozwiązań politycznych i społecznych, pokazuje, że w XVII wieku były pomysły takie, żeby w ogóle tworzyć społeczeństwa, które nie wychodzą od posłuszeństwa jak my, tylko od nieposłuszeństwa. Więc tych pomysłów w przeszłości mieliśmy bardzo wiele i możemy z tego czerpać. Mamy tych pomysłów też bardzo wiele dzisiaj i pamiętajmy, że nie ma też czegoś takiego, bo my też bardzo często mówimy o właśnie rodzinie, o państwie, o szkole jako o czymś właściwie, co jest jakimś rzeczownikiem, który trwa i który właściwie jest niezmienny w tym kształcie, w jakim on funkcjonuje sobie na co dzień. A pamiętajmy, że my właściwie codziennie stwarzamy ten nasz świat, w którym funkcjonujemy. Czyli stwarzamy to przez nasze praktyki i przez to, co idzie za tymi naszymi praktykami i działaniami, jakie przekonania, jakie idee. I jeśli zmienimy te nasze praktyki, tak, jeśli dla mnie zawsze najprostszym tego przykładem jest szkoła, tak, jeśli w szkole nagle zaczniemy myśleć nieco inaczej w sposób systemowy o szkole, tak? Czyli przestaniemy wierzyć w to, że na przykład to prawo narzuca na nauczycieli konieczność wystawiania kilkudziesięciu ocen wyrażonych cyfrą w ciągu roku szkolnego. Jeśli przestaniemy być przekonani o tym, że to prawo wymaga zadawania zadań domowych, robienia sprawdzianów, przygotowywania do matury przez 4 lata, a uświadomimy sobie, że to tak naprawdę bardzo często wynika z naszych przekonań i z naszych przyzwyczajeń i nie ma nic wspólnego z wymogami prawa, i zgodnie z tym, co możemy, po prostu odejdziemy od tego i zaczniemy też inaczej traktować młodych ludzi, inaczej budować nasze relacje, nie w oparciu o jakiś strach czy zagrożenie, a bardziej o partnerskie takie dążenie do rozwoju, no to wtedy będziemy mieli zupełnie inną szkołę. Tak samo jak będziemy mieli zupełnie inną rodzinę, kiedy zaczniemy traktować dzieci jako partnerów do rozmowy i jako osoby, które mogą też wyrazić swoje zdanie i w pewien sposób wnieść pewien wkład w życie rodzinne, niezależnie od tego, ile mają lat i jakie mają pomysły, zawsze mogą z nami podyskutować, to wtedy będziemy mieli inną rodzinę niż taką, w której dzieci i ryby głosu nie mają.
No właśnie, pan sam jest przykładem takiego dziecka, które wychowywało się w środowisku przyjaznym, partnerskim, w dobrym tego słowa znaczeniu, bo to nie znaczy, żeby z tatą iść na papierosa mając 13 lat, czy pić alkohol pod bramą, bo traktujecie jako partnera, to zupełnie na czym innym ma polegać. Ale zastanawiam się cały czas, czy jednak młody człowiek, człowiek, który dojrzewa, nie potrzebuje jakichś ram, jakichś struktur, no takiego czerwonego i zielonego światła, które zwyczajnie upraszcza życie, ale też no, staje się dla niego bezpieczne.
Tak, tylko pamiętajmy, że jeśli my mówimy o odejściu od patoposłuszeństwa, czy w ogóle od takiej kultury posłuszeństwa, to nie mówimy, że mamy odejść od jakichkolwiek reguł czy zasad i wpaść w taką anarchię, to taką wyobrażoną anarchię, tak? Bo bardzo często ruchy anarchistyczne też mają swoje struktury, mają swoje zasady, tylko diabeł tkwi w szczegółach jak zwykle. I teraz pytanie jest, jak te ramy wyznaczamy, tak? Czy te ramy dorośli narzucają w sposób arbitralny, ponieważ uważają, że to jest najlepsze, co może być dla dziecka, niezależnie od tego, jak to dziecko widzi, jakie są potrzeby danego dziecka i też może jakie są jego możliwości. Czy te zasady, te ramy, te zielone i czerwone światła są wyznaczane na zasadzie pewnej dyskusji, pewnej rozmowy, pewnego dialogu, może pewnego konsensusu. I to jest kluczowa rzecz, bo my generalnie jako ludzkość, jako ludzie, my potrzebujemy zasad i potrzebujemy rozmaitych reguł. Tylko pytanie brzmi, kto ustala te reguły, kto ustala zasady i kto stwierdza, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. I kto ma prawo wyrazić sprzeciw, tak? Czy dziecko ma zawsze wykonywać wolę swoich rodziców, niezależnie od tego, czy to, co oni mówią, ma sens, czy nie ma sensu, czy jest szkodliwe, czy nie jest szkodliwe. Czy może też wyrazić pewien sprzeciw i spróbować wypracować nieco inne zasady?
Ja myślę, że na pewnym etapie rozwoju dziecka rodzic jednak powinien narzucać pewne reguły, bo po prostu ma doświadczenie i wie, co dziecku szkodzi. Oczywiście zawsze ważna jest, jaka jest to forma, ale w momencie, kiedy dziecko już samodzielnie potrafi na przykład zdecydować, że nie chce pójść w czerwonej bluzeczce do przedszkola, to mu się jej na siłę nie zakłada, tak?
No tak,
ale, bo rodzic wie lepiej i uważa, że będzie mu w tym kolorze znakomicie.
Ja generalnie nie sprzeciwiam się temu i myślę, że każdy człowiek to rozsądnie myśli, tak? Nie powie, że rodzic nie wie niektórych rzeczy lepiej, ale też pamiętajmy, że czasami pewien sprzeciw ze strony dziecka, czy pewna niechęć do wykonania danego polecenia, które zostało narzucone przez rodzica, może wynikać z takich, że tak powiem, powodów, które nie przychodzą rodzicowi do głowy, tak? Nie wiem, alergia pokarmowa, tak? Że dziecko nie chce czegoś zjeść i ono czuje, że nie chce tego zjeść, tak? A mimo wszystko rodzic chce, żeby to dziecko to zjadło, bo to dla jego dobra, bo musi jeść.
To
tak?
prawda. Czasami dziecko też nie jest głodne, a rodzicowi się wydaje, że jak nie zje teraz posiłku, to będzie słaby, no nie będzie domagał. Dziecko jak jest głodne, to da sygnał, tak? Ono,
no właśnie. No. I tak samo dotyczy to zachowań tego, czy dziecko jest grzeczne, czy niegrzeczne, tak? Bo bardzo często tutaj i takich postaw wychowawczych. No pamiętajmy, że to naprawdę nikt nie mówi o tym, że nie możemy sobie, prawda, z jednej strony mówić, co jest dobre, a co złe, ale też z drugiej strony pamiętajmy, że jednak powinniśmy jako ludzie od najmłodszych lat jednak wzrastać w takim przekonaniu, że jeśli coś naprawdę dla nas jest nie tak, to powinniśmy powiedzieć nie, powinniśmy się sprzeciwić i to nie jest nic złego. Tak? Czymś złym jest trwanie w uporze bez chęci dyskusji i wypracowywania takiej kultury rozmowy. Jeśli od najmłodszych lat jednak jesteśmy przekonani, że wiemy, co jest lepsze dla drugiego człowieka i zmuszamy go do tego, nie pozostawiamy tego marginesu do przedyskutowania albo chociażby do jakiegoś wyrażenia jakiejś opinii, no to potem mamy społeczeństwo, które jednak, że tak powiem, automatycznie wyrasta w takiej kulturze posłuszeństwa. A pamiętajmy, że posłuszeństwo to jest posłuszne, czyli wykonywanie tego, co usłyszałem. I jest ono czymś przeciwnym do odpowiedzialności, tak? Czyli takiej postawy, w której ja słucham, co drugi człowiek mówi, ale odpowiadam na to w sposób krytyczny, tak? Biorąc też odpowiedzialność za to, co robię, mówię, co na ten temat sądzę i czy widzę jakieś zagrożenia, czy według mnie wykonanie tego jest w porządku i nie widzę żadnych zagrożeń. I myślę, że na przyszłość to jest bardzo ważne, żebyśmy jednak budowali społeczeństwo, budowali świat, w którym jednak ludzie są odpowiedzialni, a nie posłuszni.
No właśnie, doskonale ujął to Witold Gombrowicz w Ferdydurkę, zresztą przytacza pan ten fragment, znany pewnie wszystkim o słowackim, który ma zachwycać i koniec, nie ma innego wyjścia, bo wielkim poetą był.
No właśnie, i to bardzo często się zdarza na rozmaitych poziomach, prawda? I to, co jest ciekawe i co staram się punktować jednak w tej książce, to jest taki moment bardzo częsty, z którym ja się też często spotykam jako człowiek, który dla wielu osób głosi jakieś idee czy pomysły trudne w ogóle do przyswojenia, tak? A według nich niemożliwe do wprowadzenia w życie. To pamiętajmy, że jeśli ktoś nam mówi, że coś jest nierealistyczne albo nieracjonalne, to używa też kategorii ideologicznych. To znaczy, jeśli ktoś mówi, że coś jest nierealistyczne, to być może ono jest nierealistyczne, ale z jego perspektywy, bo kiedy na przykład dyskutujemy o edukacji z wieloma osobami i ja słyszę, że coś jest albo niemożliwe do wprowadzenia, albo właśnie nieracjonalne, to okazuje się, że są osoby, dla których to jest racjonalne i możliwe do wprowadzenia. Nawet mamy całe szkoły, które funkcjonują w takich paradygmatach, które dla większości ludzi są właściwie nierealne i niewyobrażalne. I myślę, że taką najgorszą rzeczą, jaką możemy dzisiaj zrobić, to jest właśnie powtarzać za innymi, że no właśnie Słowacki wielkim poetą był i ma zachwycać. Nawet jeśli czujemy, że to nas nie zachwyca, jeśli czujemy dyskomfort w danym, że tak powiem, paradygmacie pracy, paradygmacie edukacji, jeśli czujemy dyskomfort w relacjach rodzinnych, tak jak zostaliśmy ich nauczeni, to jednak powinniśmy powiedzieć nie, to może wyglądać trochę inaczej i zastanowić się, jak moglibyśmy inaczej zbudować ten nasz świat i na poziomie takim komórki rodzinnej, jak i na poziomie całego społeczeństwa czy całego państwa.
Bardzo ciekawe zdanie przeczytałam w książce, zresztą nie jedno. Sprowadziliśmy relacje międzyludzkie do matematyki i ilościowego ujmowania rzeczywistości. Trudno się z tym nie zgodzić.
Tak, no my dzisiaj w ogóle funkcjonujemy w takim świecie, powiedziałbym, bardzo mocno zalgorytmizowanym, co mnie coraz bardziej dotyczy jako człowieka pracującego na uniwersytecie, którego działalność naukowa coraz częściej zostaje dzisiaj sprowadzana do punktów i publikowania w czasopismach punktowanych oraz do na przykład algorytmów, które wyliczają środki na badania naukowe powiązane właśnie z tym, ile punktów wyrabiam, ile złożę wniosków grantowych. Co ma niewiele wspólnego z nauką, z badaniem, z dydaktyką i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że każdy z nas tego doświadcza, także dzisiaj właściwie kwestia, nie wiem, otrzymania kredytu w banku też jest kwestią przeliczenia pewnego algorytmu, który jest bezosobowy i mówi się nam, że właściwie czynnik osobowy to jest ten, który najczęściej może się mylić. Ale jeśli popatrzymy na to, jak funkcjonuje nasz świat i jak w miarę tego właśnie sprowadzania wszystkiego do relacji matematycznych i do takich punktów ilości, a nie do myślenia takiego krytycznego, no to widzimy, że jednak coraz więcej mamy kryzysów, coraz więcej mamy problemów i myślę, że właśnie takie algorytmizowanie rzeczywistości będzie te kryzysy jeszcze tylko pogłębiać i powoli będzie trzeba się zastanowić, co z tym wszystkim zrobić.
No właśnie, poleca pan, żeby nauczyć się od nowa mówić nie, że w dużej mierze straciliśmy wolność i w toku historii uczyliśmy się dobrowolnie przyjmować coś, co i tak jest nam narzucone, kochać określony kraj, rodziców czy religię, czuć wobec nich dług i obowiązek opieki. Cały fragment duży oczywiście znajduje się w pana książce. Wydawać by się mogło, że żyjemy w czasie, w którym mamy sporo wolności i słowo nie przychodzi nam z łatwością.
I tak, i nie, odpowiem w ten sposób, ponieważ czy my żyjemy w świecie wolnym, no to jest pytanie, jak zdefiniujemy wolność i co rozumiemy przez wolność, bo David Graeber i David Wengrow w świetnej książce, którą często przywołuję u siebie, czyli The Dawn of Everything, piszą, że żebyśmy mówili o pełnej wolności, to musimy myśleć o wolności przemieszczania się, wolności mówienia nie, czy nieposłuszeństwa i wolności tworzenia nowych projektów politycznych i społecznych. Jeśli się zastanowimy nad tym, ilu z nas może sobie na to pozwolić, tak? Czyli na taką pełną mobilność przemieszczania się po świecie, tak jak wiele rzeczy nas jednak trzyma w miejscu, zaczynając od pracy, a kończąc na rozmaitych kredytach, na przykład hipotecznych. Jeśli zastanowimy się, ilu z nas może tak naprawdę powiedzieć w szkole, w domu, w miejscu pracy nie i wyrazić sprzeciw i odmówić wykonania danego polecenia, bez ryzyka, że stracę środki na utrzymanie, czy że będzie to miało konsekwencje dla mojej przyszłości, takie, które mogą zagrozić też mojej wolności. I jeśli zastanowimy się, ilu z nas w ogóle ma taką przestrzeń na co dzień, taki komfort, żeby w ogóle myśleć o trochę innym funkcjonowaniu z ludźmi na poziomie społecznym, czy o zaangażowaniu politycznym, no to dojdziemy do wniosku, że chyba jednak wcale nie jesteśmy tacy wolni, że może mamy wolność w zakresie tego, co chcemy sobie kupić w sklepie, o ile mamy pieniądze, tak? Mamy wolność w zakresie tego, do jakiego lekarza byśmy chcieli pójść, jeśli idziemy prywatnie, jeśli mamy kapitał, żeby zapłacić sobie za wizytę czy za operację. Możemy wybrać szkołę, do której chcemy, żeby poszło nasze dziecko, jeśli ta szkoła jest prywatna, czy niepubliczne i jeśli mamy pieniądze, żeby za nią zapłacić. Więc często nasza wolność sprowadza się do tego, jak dużo mamy pieniędzy i co możemy z nimi zrobić.
To prawda, trudno się z tym nie zgodzić, ale może trzeba zacząć próbować mówić nie, a samo słowo nie może się pojawić i pojawia, moim zdaniem, w zdrowej, kochającej się relacji. Może warto praktykować i przenieść to na inne sfery życia, o których pan pisze. Bardzo, bardzo zajmująca książka Patoposłuszeństwo, mnóstwo materiałów. Myśmy właściwie dotknęli tylko tego tematu. Bardzo dziękuję. Doktor Mikołaj Marcela jest autorem tejże i innych książek dotyczących też głównie edukacji, która jest pana konikiem, jak rozumiem.
Tak. Dziękuję za rozmowę.
Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.